Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojcie, to cokolwiek go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, im bliżej teraz będzie już Dnia Zesłania Ducha Świętego, a to za 2 tygodnie w Kościele ta uroczystość przypada, tym więcej będzie Ewangelii świętego Jana w naszych czytaniach, modlitwy wieczerników, modlitwy arcykapłańskiej. I przyznam szczerze, że to zawsze przychodzi taki trudny czas dla kaznodziei, bo w tej Ewangelii się nic nie dzieje. My wolimy generalnie Ewangelię w stylu kina akcji. On był chory, nagle Jezus go uzdrowił, on się wrócił, tamci na niego napadli. Natomiast teraz mamy kino głęboko psychologiczne u Ewangelii świętego Jana. Miłujcie się, jak ja was umiłowałem, wytrwajcie w miłości mojej, jak ja trwam w miłości Ojca. Zaczyna się coś takiego trudnego. My lubimy konkret. My lubimy rady. Rada, lubimy takie 10 rad dla młodej mężatki, 10 rad dla zdających na studia, 2 rady, prawda, dla narzeczonych. Rada to jest coś krótkiego, konkretnego, co ma mi ułatwić życie, co mi uprości życie. Nieraz mówimy, słuchaj, ktoś mi dał taką świetną radę, wiesz, jak się pierze, to tam troszeczkę szczyptę soli i jakiegoś tam płynu coś dolać. No świetna rada, wiesz, jak to upraszcza życie. I my nieraz przychodzimy, to co Państwu już kiedyś mówiłem, proszę księdza, mógłby mi ksiądz dać radę? No nie mogę się z synem dogadać, czy jakąś radę na to. I nieraz się mówi, niech pani usiądzie, porozmawiajmy o państwa małżeństwie, o pani młodości. Och, księże, ja to za bardzo nie mam teraz czasu na taką rozmowę. Gdyby ksiądz dał jakąś radę, taką konkretną, bo rozumie ksiądz, konkretną. Ojciec Augustyn mnie kiedyś poratował, znaczy nie mnie osobiście, tylko ja słyszałem w jego konferencji, że jak ktoś do niego przychodzi, mówi, taką radę by mi ksiądz dał, jak znaleźć męża, jak się dogadać z mężem. Ale nie ma na to rady, ale proszę za jakąś radę. No jeśli chcesz radę, to pij rumianek rano i wieczorem. Proszę Państwa, na to nie ma rad. To jest życie. To jest cała historia naszego życia, od poczęcia, w zasadzie historia od naszych rodziców. To jest demon, to są aniołowie, którzy są wokół nas. To jest labirynt naszego serca. Na to nie ma rad. Pamiętacie, kiedyś wam mówiłem ten przykład, że my chcemy, żeby coś naprawić, żeby na ścianie jakąś tam nieszczelność instalacji hydraulicznej zalepić, a mechanik powie, tu trzeba pruć piony, to trzeba wszystko skuć. Kochani, wiecie, że to są najgorsze rzeczy w domu, jak jest jakieś kucie. Pył jest wszędzie. Nie, tylko nie kucie. Ale proszę Państwa, to trzeba skuć, dostać się pod ten beton. Trzeba wymienić instalację sprzed kilkudziesięciu lat. Nieraz ktoś tak z rozrzewnieniem patrzy na jakieś tam stare krany, rury. No to wszystko od początku tego domu, to jeszcze jak ja się tutaj z babcią sprowadzałem, to te wszystkie rury. Nieraz trzeba skuć instalację do dnia ślubu. I nieraz małżonkowie, którzy są ze sobą 20 lat po ślubie, muszą wrócić do dnia ślubu i przyznać się, kochanie, myśmy się przecież wcale nie kochali. To był cyrk, co byśmy zrobili. Ale to nie znaczy, że jesteśmy bez szans na dzisiaj. Ale musimy się przez to przekuć. Bo kochani, nasze podejście do życia religijnego polega nieraz na tym. Panie Jezu, ja mam swoje życie. To jest moja praca, mój dom, moje dzieci, moje studia, moja samotność, moje wspomnienia, moje marzenia. I w tym życiu, Panie Jezu, mam jeden kłopot. No, to nawet jest wielki kłopot. To więcej, to jest dramat. Panie Jezu, czy mógłbyś przyjść do mojego życia i w moim życiu zainterweniować? Masturbacja, kłopoty z telewizją, z pornografią, sprzeczki w pracy, depresje. Panie Jezu, czy mógłbyś mi to naprawić w tym moim życiu? A potem ja Ci pięknie podziękuję i już pójdziesz sobie. Jeśli by były jakieś kłopoty, to mam nadzieję, że gwarancję roczną dajesz, czy tam dłuższą nawet. Ale Panie Jezu, czy mógłbyś coś poprawić w moim życiu? A Jezus przychodzi i mówi nie. Bo wy się musicie od nowa w ogóle narodzić. Rozumiecie? Ten samochód do kasacji, przetopimy go i wytopimy nową blachę. I każdy z nas reaguje tak jak Nikodem. No Panie Jezu, no co narodzi? No to co, nową matkę sobie znajdę, nowy dom sobie znajdę. Jak to będzie, Panie Jezu? Jezus odpowiada, Duch Święty wieje, kędy chce. Jeszcze raz przypominam, nie stawiajmy nigdy Panu Bogu pytania, jak On to zrobi. Tylko Pan Bóg mówi, zgadzasz się, czy się nie zgadzasz? To jest dla Niego pytanie. Jan Budziaszek, jak pamiętacie, perkusista z Kaldów, wyszedł któregoś dnia w Krakowie odprowadzić pielgrzymkę, tak parę ulic, pomachać pielgrzymą na Jasną Górę i w kapciach zaszedł do Częstochowy. I od tamtego czasu jeździ po świecie, robi taką robotę dla Chrystusa, ile książek napisał, ile o różańcu mówił. Jest fantastycznym, świeckim apostołem Matki Bożej i Chrystusa. Ale gdyby ktoś mu powiedział, kiedy grał jeszcze z budką suflera, z podbudą, no on nie ukrywa, że przeszłość miał artystyczną, czyli wiemy jaką. Gdyby ktoś powiedział, panie Budziaszek, pan kiedy będzie książki o różańcu pisał, to powiedział, ja. No i ja. Chyba mnie ktoś pomylił z Matką Teresą. Nie pyta się Pana Boga jak. Wyjdziesz w domu w kapciach do kiosku ruchu, a wrócisz już zupełnie innym człowiekiem. Ale ja. Panu Bogu się nie stawia pytania jak. Pamiętajcie to, co mówił Jezus. Z nowego płótna nie przyszywa się ubrania do starego płótna. My mówimy tak. Mam takie życie, no tak, kręcę trochę, no tak, tą czystością to mam kłopoty, no nie jestem uczciwy, ale zacznę sobie chodzić we wtorki na 20 na takie spotkania. O! No i teraz to zupełnie z tymi spotkaniami to jest inaczej. Nie, oczywiście ja jestem jak najbardziej zwolennikiem, będę Państwa namawiał do różnego rodzaju spotkań, tylko nie da się do starego życia przykleić nowego spotkania, przykleić mszy o 15 u świętej Anny, że rzeczywiście przychodzę tutaj, rozważam, a potem wracam do swojego starego życia. Jeden z księży kiedyś powiedział takie wstrząsające, ale dla mnie bardzo przekonywujące porównanie, że my księża, nieraz przychodzą do nas ludzie, przepraszam, jak ryby z jakiegoś brudnego blajora takiego błotnego i my tą rybę bierzemy, obmywamy pod czystą wodą i potem wrzucamy z powrotem do tego blajora i tak się żyje. Trzeba się na nowo narodzić, kochani. Ja wiem, że jest to trudny temat. My chcielibyśmy, powtarzam, tylko takiego pewnego dodatku. Jestem teraz, tak jak Państwu mówiłem Wam o tej mojej niedzielnej absencji, różnego rodzaju rekolekcje prowadziłem dla różnych grup przez kilka tygodni. No i już mówiłem tym ludziom, kiedy przychodzili do mnie na rozmowy. Przychodzi chłopak, kłóci się z rodzicami. No i właśnie prosi o radę. Ja mówię, słuchaj, twoi rodzice są to wykształceni ludzie, tak? No tak. Słuchaj, oni jakoś wierzą w Boga, prawda? Tak? No nie, no muszę przyznać, że jakoś wierzą. Słuchaj, kochają Cię, nie? No muszę przyznać, jakoś mnie kochają. Ty też jesteś wykształcony, ty też jesteś pobożny i ty też ich jakoś kochasz. No tak. To dlaczego się bez przerwy kłócić? Czy nie kapujesz, że ktoś Ci zaminował całe mieszkanie? Czy nie rozumiesz, że już macie wtyczki w głowach? Tu nie ma rady. Tu trzeba po prostu wszystko wywrócić na drugą stronę i się temu przyjrzeć. I nie da się tutaj wysłuchać jakiejś audycji w radiu 20-minutowej. Musisz w to zainwestować. Tu trzeba zrobić generalne... Wiecie Państwo, jak się komuś tam grzyb wda w mieszkaniu, czy jakieś bakterie. No trzeba pruć podłogę, trzeba pruć klepkę, trzeba pruć wszystkie podwieszki. No muszę to wyczyścić do końca. No nie ma siły. Tu nie ma, że to jest psikam aerozolem, prawda? Coś. W życiu jest podobnie. Choroba weszła nam, to co kiedyś Wam mówiłem, w serce. Choroba weszła w spojówki. My źle widzimy. Ja jestem, powiem Wam, nieraz przerażony tym, jak ludzie zaangażowani w życie Kościoła, właśnie w czasie tych rekolekcji były tam indywidualne rozmowy. Przychodzi do mnie Pan, no kłopoty małżeńskie, no sprzeczki, no nie ma tej harmonii. Wie ksiądz, Ja nie jestem idealny, mówi do mnie. No ale jednak to jest sprawa żony, no. Za kwadrans przychodzi żona. Proszę Państwa, jakby mieli tą samą kartkę. Proszę księdza. Ja też potrafię, oczywiście, ja jestem trochę nerwowa, no ale z mężem coś jest nie tak. Oni jeżdżą na rekolekcje. To nie są, przepraszam, proszę Państwa, margines społeczny. Następna para. Proszę księdza, no właśnie, no mąż się nie może tak pogubić. No to, co ksiądz mówi o tym sercu męskim, jest zupełnie zagubiony. Mąż. Właśnie chciałbym, żeby ksiądz mojej żonie trochę pomógł. Ona jakaś taka biedaczka, no. Ja sobie mówię, kurczę, przepraszam, jeśli to są ludzie z grup religijnych, to co się dzieje wśród tych, co do kościoła nie chodzą, albo chodzą tylko tak powierzchnie? I sam się pytam, Panie Jezu, błagam Cię, jeśli ja też jestem w takim jakimś amoku, jeśli mam gdzieś tą wtyczkę, pokaż mi to, błagam Cię, to jest tak niebezpieczne. Ale mówię do tego chłopaka, który mi przyszedł do tych rodziców, wrócę do tego wątku. Słuchaj, mówię, byłem konkret. Właśnie po ludzie mówią, proszę księdza, konkret. No to dobra, konkret. Łabunie, za Zamościem, 12 kilometrów, pałac Szeptycki, obecnie dom rekolekcyjny sióstr franciszkanek. Siostry przyjmują na indywidualną pustelnię, to znaczy na 2-3 dni na weekend można przyjechać, dostaje się pokój, łazienkę, Biblię, kaplica, piękny ogród. Siostra zakonna, co się naprawdę zna na duchowości, ona ci pomoże przez te 3 dni. O świetnie, wie ksiądz, to jest dobry pomysł, kiedyś będę musiał o tym pomyśleć. A wie, dlaczego kiedyś? Proszę księdza, trudno jest się tak nagle wyrwać. Ja mówię, byłeś już na grillu w tym roku? 2 razy, mówi, byłem. Ten długi weekend, byłem 2 razy na grillu. To niech ci karkówka błogosławi, mówię. Proszę Państwa, gdybym tak zapytał Państwa, ilu z Państwa może za ten Zamość pojechać na tą pustelnię? No, wie ksiądz, to no, musiałbym pomyśleć, no. A na grillu byliście? A długi weekend był? Małżeństwo ci się brachu sypie, rozumiesz? Dzieci, z dziećmi tracisz kontakt. No tak, ale mecz Barcelona-Arsenal oglądałeś? 90 minut. Wiesz, ile można Biblii przez to przeczytać przez 90 minut? Ile można pomedytować u Pana Jezusa? Mi chodzi o to, że właśnie Jezus nie daje nam rad. Pismo Święte to nie jest poradnik dla skłóconych rodziców, poradnik dla ludzi, co mają kłopoty z czystością i poradnik dla kobiet, które nie mogą znaleźć męża. Jezus Chrystus przychodzi do nas z tymi trudnymi słowami. Wytrwajcie w miłości, aby radość moja w was była. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Jezus nie będzie doradcą naszym do spraw starego świata. Nic z tego, nic z tego. Ale kiedy siadam przed tą Ewangelię, wrócę do początku tych moich myśli, to i ona też jest trudna. Jak nie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. To sobie nieraz myślę, Panie Jezu, no ja tak też na Biblii, ja nie jestem biblistą, ja nie znam języków oryginalnych w Biblii, nie studiowałem nigdy w Rzymie na Biblikum. Oczywiście miałem Biblię w seminarium, ale mówię, Panie Jezu, no jestem, nawet gdybym był najprostszym chrześcijaninem, to przecież ta Ewangelia jest do mnie na dzisiejszą niedzielę. Panie Jezu, to coś musi być dla nas. I tak jak wam mówię, czytajcie zawsze przecinki, wykrzykniki, dwukropki, tu coś jest, tu jedno słowo, jeden przyimek i nagle się coś otworzy. Otóż jest coś takiego, bo Jezus mówi, wytrwajcie w miłości mojej, to słowo mojej. To kochani, że Jezus Chrystus każe nam miłować, to my wszyscy wiemy. Kościół i w Kościele, tylko że Jezus nie mówi miłuj, miłuj brata, tylko wytrwaj w miłości mojej. Czyli konkretnie mówiąc, kochaj wszystkich tak, jak ja was kocham. A tu, proszę Państwa, mamy ogromne nieporozumienia. Wielu ludzi jest przekonanych, że bardzo kocha, a to, przepraszam, nie ma nic wspólnego z takim kochaniem, jak kocha Jezus. No gdybym was zapytał, kogo kochasz, no to starsze panowie powiedzą, kocham syna, wnuka, młodzi ludzie powiedzą, kocham dziewczynę, narzeczonego chłopaka, ale czy ty go kochasz tak, jak Jezus go kocha? Bo jeśli nie kochasz tak jak Jezus, to po pierwsze to nie jest miłość, po drugie nie będziesz miała radości, nie będziesz miała radości, to ciągle się będzie sypać. Tu jest tajemnica. My w Kościele mówimy, miłość daje radość. Zakochanie daje taką spontaniczną, naturalną radość, ale prawdziwa miłość. A wielu z was na temat małżeństwo, rodzice, dzieci, westchnie, powie, oj, awantury, proszę księdza, smutek, ranimy się w domu. No właśnie, bo być może nie była to miłość taką, jaką nas kochał Jezus. I Jezus mówi, a co to znaczy kochać jak Jezus? Zachowywać przykazania. Zachowywać przykazania. Na przykład pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Naprawdę to jest, my się koncentrujemy na przykazaniu 5, 6, 7. A pamiętajcie, przykazania są ułożone chronologicznie. Szóste to jest dopiero szóste. Niektórzy są całe życie skoncentrowani na szóstym. Kochany, szóste to drobiazg. Pierwsze to są schody. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ilu młodych ludzi odstawia Chrystusa, bo się tak zakochałem w dziewczynie. Ona jest tak piękna, ona jest tak fantastyczna. I Panie Jezu, sorry, ale odejdź na bok. Odstawiamy Cię na bok. Ile matek, przepraszam, popełnia grzech bałwochwalstwa wobec swoich dzieci. Ile babć popełnia grzech bałwochwalstwa wobec swoich wnuków. Nie kochają, krzywdzą. Co to znaczy kochać jak Jezus? Mówić prawdę. Umiesz podejść do swojej mamy i ojca i powiedzieć: mamo, musimy spokojnie, poważnie porozmawiać o pewnych sprawach. Ile, ja pytam tych małżonków, słuchajcie, ile razy wysiadacie razem? Słuchaj, nie kłóćmy się teraz, ale zastanówmy się spokojnie. Kto tu nas wrabia w to, co się dzieje w naszym małżeństwie? Porozmawiajmy spokojnie. Opowiedz mi trochę o sobie, ja cię powiem o sobie. To nic, że jesteśmy 10 lat po ślubie, wiesz? Chodź się sobie trochę przedstawimy, jak jesteśmy we wnętrzu. O, tak by zrobił Jezus Chrystus. Pogadajmy szczerze. Jezus zawsze mówił prawdę. Jeszcze jedno. Mówił prawdę z miłością. Bo my też mówimy. Ja jestem chrześcijanin. Ja to mówię prawdę. Zawsze mówię prawdę. Przepraszam, to nie jest chrześcijańska prawda podejść do kogo i powiedzieć: ale wiesz, jesteś brzydki, gruby i garbaty. No. Chociaż byłaby to faktograficzna prawda. Zniszczymy tego człowieka. Ktoś, ale prawdę powiedziałem, bo on jest naprawdę niezbyt przyjemny, się garbi, jest tęgi. A my nieraz niszczymy kogoś. Słuchaj, ty jesteś taki, taki i taki. Sztandar wyciągamy, powiedziałem prawdę, a w sercu ale go załatwiłem. Miałem na to ochotę od dawna, tylko czekałem na pretekst. Otóż Jezus Chrystus mówił prawdę z miłością, nawet nieraz trudną. Jest, powtarzam jeszcze raz, w wielu rodzinach szczerej rozmowy nie było często nigdy. Ojciec nigdy nie gadał z synem. Jak żyjesz, z kim chodzisz, jak się do matki odzywasz? Synku, nie tak, siadaj, pogadam jeszcze raz. Naprawdę to nie jest wstyd syna, który ma 18-20 lat, powiedzieć: przepraszam cię, bo rzeczywiście chyba nie miałem dla ciebie zbyt dużo czasu i nie byłem dla ciebie przykładem. Ale synu, pogadajmy trochę. Ja wiem, proszę państwa, że przy takiej rozmowie to tu mamy skurcz gardła. Że to się tak nie klei, już ten obrus jest tak zmiętoszony jak na wirowaniu na 800. Już kręcimy wszystko, już ojciec odpala jednego, dwa ma zapalone w popielnicę, zapala trzeciego. Ale Jezus by tak kochał. Jezus by tak kochał. Wiecie, co to jest miłość? Jak ja słyszę, jak nieraz kobiety, no, czy takie dojrzałe, które nie mają mężów, mówią: ach, jak ja bym chciała mieć dziecko. Chciałam mieć męża i dziecko. A ja sobie myślę nieraz, a jak myślisz, czy to twoje dziecko to by chciało mieć taką mamę jak ty? Ktoś mi wczoraj powiedział w Częstochowie, jak byłem na Jasnej Górze, jeden z księży, przepraszam, ja nie znam tego wątku w szczegółach, ale podobno Janusz Korczak był chory genetycznie i nie założył specjalnie rodziny, żeby nie przekazywać swojej choroby dalej. Ja przepraszam, nie wiem, czy to jest dokładnie tak jest, nawet dzisiaj w internecie próbowałem to sprawdzić, ale nie chciał przekazywać. Ja nie mówię, że to jest dobra postawa, tylko powtarzam, nie jeden chłopak zdobyłby się na szczyt miłości, gdyby powiedział dziewczynie: słuchaj, ciągle cię brudzę, odejdę, zasługujesz na lepszego człowieka niż ja. Ciągle musisz się przeze mnie spowiadać. Więc staram się ciebie kochać. Nie umiem cię kochać jako twój oblubieniec, ale będę cię kochał jako twój przyjaciel i odejdę od ciebie. Żebyś nie musiała się bez przerwy przeze mnie spowiadać. A panowie często domagają się seksu, że panie też, w odwrotną stronę też to działa. I cały czas kocham cię. I miłuję cię. I miłuję cię. I jeszcze raz daj mi grzech. I jeszcze raz Boga odstawimy, ale ja cię cały czas miłuję. Ona płacze, znerwicowana, stresy ma, że piekło, że potępienie. Wiesz, kocham cię, ale zróbmy to dziś jeszcze raz. Jakie kocham? Gdzie kocham? Kocham to jest wielka szkoda. Pamiętam, jak nam w seminarium mówiono, nam księżom: uważaj, chcesz iść do kapłaństwa? Zastanów się. Bo nieraz kleryk mówi, pytają chłopcy nas, księży: proszę księdza, czy ja wytrzymam w seminarium? A ja mówię: ty się zapytaj, czy seminarium z tobą wytrzyma. Czy ja, proszę księdza, czy ja z tym chłopakiem będę szczęśliwa? Ile dziewczyn tak pyta, a czy on będzie z tobą szczęśliwy? A cała rodzina się nieraz zbiera. Czy nasza Gosia będzie z nim szczęśliwa? Ciocia radzi: no chyba z nim będzie szczęśliwa. A nikt się nie zastanawia, czy jak nasza Gosia uszczęśliwi tamtego chłopaka. To jest zupełne odwrócenie. Jezus Chrystus przyszedł ludziom dać dobro, żyć dla nich. Wytrwajcie w miłości mojej. aby i wtedy będziecie mieć radość. Dlatego w tych różnych sytuacjach, które my nazywamy miłością, tej radości nie ma, tylko jest ciągle niepokój, bo to jest taki wyrób miłościopodobny. Kochani, jak mi imponują ludzie, którzy mówią, proszę księdza, uczę się powolutku kochać. Powolutku kochać, proszę księdza. Dzisiaj powiedziałem do mamy dobre słowo, z ojcem porozmawialiśmy trochę bardziej naprawdę. Nie odegrałem, nie plotkowałem, mój sukces. Już jestem w drugiej klasie miłości, proszę księdza, jestem w drugiej klasie miłości. Ale jeszcze jestem niebezpieczny. Pamiętam, jak nam właśnie mówiono w seminarium, idziesz do kapłaństwa. Pamiętaj, będziesz albo pasterzem, albo najemnikiem, albo wilkiem. Albo będziesz pasterzem i będziesz ludziom służył, albo będziesz najemnikiem i pracował tylko za pieniądze w kapłaństwie, albo będziesz wilkiem, który będzie niszczył ludzi. Ksiądz może niesamowicie zniszczyć ludzi. Ludzie księdzu ufają. Otwierają się przed księdzem. Ksiądz może zniszczyć. Będziesz miał wielką władzę w ręku. Zastanów się, czy chcesz iść do kapłaństwa. To nie będzie jedno wielkie pasmo sukcesów. Pamiętam, jak jeden ksiądz nam mówił na rekolekcjach kapłańskich, uważaj, żebyś nie był księdzem, który w jednym szpitalu ludzi leczy, a w drugim szpitalu ludzi zabija. Bo i tak może być. Tu będziesz mówił głośne kazania, a prywatnie będziesz ludzi niszczył. No, czy będziesz kapłanem, czy będziesz tak ludzi kochał, jak kochał Jezus Chrystus? I bałbym się, proszę Państwa, po 20 latach kapłaństwa to powiedzieć. Uczę się tego. Powiedzieć komuś kocham, to jest wyższa szkoła jazdy. A przyznacie Państwo, że strzelamy tego jak z rurki z grochem. Bo to są dość łatwe do wypowiedzenia. My po prostu wiemy, że to robi na drugiej stronie wrażenie. Chce chłopak, żeby się dziewczynie oczy zaszkliły, to mu powie parę ciepłych słów. Ale to chodzi o to zaszklenie. On tak naprawdę mówi, podziwiaj mnie. No, zrobiłem na tobie wrażenie? Mało? No to jeszcze ci powiem, że jesteś najpiękniejsza. No już teraz mnie podziwiasz? To nie chodzi o ciebie, chodzi o mnie. Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była. Pamiętajcie, pierwsze przykazanie to jest nie będziesz miał bogów cudzych. Dlaczego jest tyle rozczarowań? Dlatego, że wielu ludzi pokłada w małżonku, w żonie, w mężu zbyt wysokie oczekiwania. Jeszcze raz powtórzę. Wasze, drogie panie, serce zostało zaprogramowane na taką wielką miłość, że żaden mężczyzna was nigdy nie zaspokoi. Jeśli kobieta oczekuje, że mężczyzna ją zaspokoi, jeśli chodzi o miłość w sercu, to się rozczaruje. I dlatego jest tyle rozczarowanych kobiet. Twój mąż cię kocha, twój mąż cię miłuje, ale pierwsze skrzypce w twoim sercu ma grać Jezus Chrystus. I nie wolno ci kochać nawet męża bardziej niż Jezusa. Nie wolno ci kochać męża. Ile par małżeńskich po ślubie mówi, no dzisiaj niedziela poprawiny, to my do kościoła nie idziemy. No. I zaczynają małżeństwo od wyraźnego sygnału do Pana Boga. Jeszcze jest inna sytuacja, kiedy jest msza święta w sobotę wieczór na ślubie. No to jeszcze jest inna sytuacja. Ale często tak nie jest. W nikim nie pokładaj nadziei. W nikim nie pokładaj nadziei ta ostatecznej do końca, do dna serca, jak tylko w Jezusie Chrystusie, a wtedy radość twoja będzie wielka. I umiej powiedzieć, chciałbym cię kochać, ale jeszcze nie potrafię. Chciałbym mieć dziecko, ale muszę do tego dorosnąć. Pamiętajcie, zwracam się tutaj do wszystkich młodych ludzi. Twoje dziecko, twój syn ma prawo do dobrej mamy. Twoja córka, która się kiedyś urodzi, chce mieć i ma prawo do dobrej mamy. Będziesz, jak ja ludziom mówię o poranieniu przez rodziców, tak na rekolekcjach teraz do studentów mówiłem, to wszyscy myślą o swoich rodzicach. A ja mówię, kto z was pomyślał o tym, że ty może kiedyś zranisz swoje dziecko? A no, nie, ja myślałem o moim ojcu i o mojej matce. Ty też będziesz rodzicem za 3, 4, 5 lat. Nigdy nie powiesz dziecku zbyt ostrych słów, nigdy nie powiesz wynoś się, nigdy nie krzykniesz na dziecko, nigdy nie zamilkniesz, nie zostawisz nigdy swojego dziecka, będziesz dla niego ojcem, takim, który będzie, przepraszam, żyły pruła, syna nie zostawię nigdy, bo to jest mój syn. Jeśli nie jesteś pewny, to się zastanów. Jak to łatwo powiedzieć, tak bym chciała mieć dziecko. Przepraszam, ale wiele kobiet pod tym słowem rozumie, tak bym chciała mieć taką lalkę ruchomą, co płacze w nocy. I tą lalką tak się pocieszyć, bo taka samotna jestem. To nie jest miłość Chrystusa, kiedy myślimy tylko o sobie. On przyszedł nam obmyć nogi. Kochani, ja nie chcę was zniechęcić. Jeśli ktoś się czuje nie na siłach, to ma wobec tego powiedzieć właśnie to, z czym tutaj nieraz polemizuję na homiliach, z powołaniem do samotności. Notabene, to tak przy okazji, kiedy byłem na tych rekolekcjach, tychże tam za Zamościem, gdzie są te siostry franciszkanki. Kochani, jak zobaczyłem siostrę franciszkankę, która przeszła studium tańca religijnego, jak ona wywijała z setką młodzieży tańce irlandzkie, żydowskie, Ile potrafi zrobić jedna siostra zakonna dobrego? Młodzież nie chciała skończyć, a ona wszystko tłumaczyła, to symbol kielicha, tak zabijamy grzech, tak wyciągamy rękę płaską. Jak ona powiedziała na początku, że będziemy tańczyć, to chłopaki zrobili minę pod tytułem: siostrzyczko, w którym wieku się urodziłaś? A potem mówili: jeszcze siostro, jeszcze. A ona zrobiła im kurs tańca. I jak potem słyszę, czy ktoś mówi: jestem chyba powołana do samotności. Ja nie chcę wmawiać komuś powołania do zakonu, tylko chcę pokazać, że z tym powołaniem do samotności, że ja będę cały tydzień chodzić do pracy, wracać o 16, raz w tygodniu pójdę do jakiegoś kółka biblijnego, to chyba nie o to Panu Bogu chodzi. Chyba nie o to. Nie chcę, ale wrócę do tej myśli. Nie chcę nikogo zniechęcać, tylko popatrzcie, co powiedział Jezus. Wybrałem was po to. Ja was wybrałem. To nie ty mnie wybierasz jak, przepraszam, hydraulika, elektryka, co ma mi coś poprawić. Ja was wybrałem do tego nowego narodzenia. I nie pytaj jak. Abyście szli i owoc przynosili. To jest troszeczkę takie sprzeczne z naszym wyobrażeniem, bo owoc przynoszą drzewa, a drzewa są zasadzone, a drzewo stoi w miejscu. A Jezus mówi: abyście szli i owoc przynosili. Nie stój w miejscu. Właśnie szukaj. Kochani, już planujecie wakacje, jestem pewny. Zaplanowaliście takie 3 dni w Tyńcu, na rekolekcjach, z Biblią, samemu, na Mazurach. Czy grupa, chodźcie, pojedziemy, weźmiemy sobie płytki ojca Augustyna, ojca Salija. To wszystko jest do zdobycia. Powygłupiamy się, pomodlimy się, pomilczymy się sobie, odmówimy sobie różaniec. Planujemy coś takiego w wakacje? Czy znowu zaczynają się zawody, kto wyjedzie w bardziej atrakcyjne miejsce i kto lepsze zdjęcia przywiezie po wakacjach? Kto lepsze zdjęcia przywiezie po wakacjach? Czy zaplanowaliśmy, abyśmy szli? Jezus mówi, aby właśnie iść, nie stać w miejscu, tylko iść. Aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. Często nie dostaniemy od Pana Boga, bo się nie modlimy w imię moje. Tyle nam jednak dzisiaj mówi ta Ewangelia. To wam przykazuję, abyście się miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Posłuchajcie, jaki to jest głos tego naszego kochanego pasterza Jezusa. Słuchajcie, ja wam to nakazuję. Na litość boską miłujcie się. Ale tak jak ja was umiłowałem. Z troską o dobro drugiego człowieka. Z troską o zbawienie. I odwołując się jeszcze do naszych poprzednich spotkań w minione niedzielę tego roku i poprzedniego, pamiętajcie. Pierw trzeba wejść w głębie serca. Jest to bardzo trudne. Nawet ludzie, którzy słuchają o tych nauk o głębi serca, kiedy przychodzą pogadać z problemami, to mówią: tu się zdenerwowałem, tam się trochę upiłem, tam za długo siedziałem przy internecie. A ja mówię: bracie, znowu mi pokazujesz karoserię, podnieś maskę. Cały czas chodzimy w sferze faktów. Przysiędza ten mąż, ta teściowa, to wtedy to powiedziała, a on nie przyjechał na noc do mnie. Ja mówię: a dlaczego pani tak się tego boi? No bo właśnie on wtedy nie dał mi tych pieniędzy. I cały czas opowiadamy historię o faktach. Podnieś maskę. Awaria jest w silniku, a nie na zewnątrz. Dlatego, żeby odkryć, żeby nauczyć się tej miłości Chrystusa, nie z góry, no to ja się zmuszę, tylko z serca. To wszystko bierze się od środka. Jezus leczy serce. Jeśli ktoś ma, proszę Państwa, chory żołądek, to może sobie szykować najbardziej wykwintne potrawy, a po pierwsze nic mu nie będzie smakować, a po drugie bardzo często to zwróci. I nie ma sobie mówić co? Muszę sobie ugotować jeszcze lepszą zupę. Żołądek pierw musisz wyleczyć. Nie można mówić: no to muszę teraz do męża inaczej podejść. Jak nie podejdziesz, jeśli on ma chore serce, to zareaguje alergicznie. Ty też będziesz reagować alergicznie. Bez względu na to, z kim się będziesz spotykać. Jeśli będziesz miał chore serce i już w perspektywie tej uroczystości za 2 tygodnie Duch wieje, kędy chce. Nowe życie zaczyna się od Ducha Świętego, tylko trzeba go przyjąć. Powiemy to sobie na pewno za 2 tygodnie. My często mówimy: Duchu Święty, stąp na mnie, ale wiele w moim życiu nie zmieniaj, tylko to, co ci pokażę. My nieraz mówimy: Duchu Święty, przyjdź, napełnij mój dom, tam masz w kuchni kozetkę, i tam sobie mieszkaj, Duchu Święty, ale na pokoje to mi nie wchodź. Duch Święty nie przyjdzie. Duch Święty rozwala wszystkie okna, chodzi przez balkon, przez drzwi i napełnia całego człowieka. I tak jak Budziaszek wychodzi się do sklepu, a ląduje się przed Matką Bożą na Jasnej Górze. I nie wiadomo jak. I Duch Święty ma tylko jedno pytanie. Wchodzisz w to? A jak ty to zrobisz? No właśnie, on tego nie powie. Dlatego to przemeblowanie, to uzdrowienie serca. Nikt nie będzie miłował tak jak Jezus bez Ducha Świętego. Przecież to przerasta nasze ludzkie siły. Przerasta nasze ludzkie siły. Dlatego wezwijmy pomocy tego, który wieje, kędy chce, by nam się pomógł na nowo narodzić. Byśmy nie byli takimi workami z naszytymi z nowego płótna jakimiś łatami. To ma być wszystko nowe. Pamiętacie, co w filmie Gibsona Jezus powiedział do Maryi? To oczywiście tekst apokryficzny. Maryjo, wszystko czynię nowe. Nie będzie starej religii z nowym elementem. Ja to wszystko czynię nowe. Obyśmy w tę nowość Ewangelii potrafili wejść. Amen. Dobremu Bogu, naszemu pasterzowi, który zaprasza nas do swojej miłości i obiecuje swoje nieskończone szczęście i radość, przedstawmy nasze prośby i błagania. Pomódlmy się za Benedykta XVI, którego będziemy już za kilka dni witać w Warszawie. Niech Duch Święty napełni jego wnętrze, by powiedział nam słowa mocne, słowa nadziei, słowa radości i Chrystusowej otuchy. Ciebie prosimy. Pomódlmy się teraz już też za wszystkich uczestników tych spotkań z papieżem, za nas tu obecnych. Byśmy nie tylko się zastanawiali, kto jaki ma sektor, kto jak widzi, kto ma jakie zdjęcie. Byśmy się w Chrystusa wpatrywali, który swojego namiestnika nam na ziemię polską przysyła. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za te wszystkie rodziny, w których są kłopoty i troski. Te między mężem a żoną, rodzicami a dziećmi. By nie tyle koncentrowali się na faktach, wydarzeniach, ale wchodzili w głębie serca. By w Chrystusowym świetle ujrzeli tajemnicę. By ujrzeli to niebezpieczeństwo demoniczne, którym zagraża ich małżeństwo. Ciebie prosimy. Za tych wszystkich, którzy mówią, chciałabym mieć męża, chciałbym mieć żonę, chciałbym mieć dziecko. Niech się zapytają, czy za 30-40 lat ta żona i to dziecko będzie uśmiechnięte, radosne i piękne. Niech się do tego przygotowują, by nie tylko samemu siebie pocieszyć drugim człowiekiem, ale by dać się drugiemu na jego szczęście i to szczęście wieczne. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za zmarłych, Elżbietę, Zygmunta, Mieczysława, Arkadiusza i zmarłych z rodziny. Niech oni wszyscy ujrzą chwałę Boga. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, abyśmy wyszli ze swojego świata i już nigdy do niego nie wrócili i nie pytali, jak Pan Bóg to zrobi. Byśmy Ducha Świętego do siebie wpuścili, odczuli radość oddania się Chrystusowi. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, bądź dla nas cierpliwym nauczycielem. Ucz nas kochać tak, jak Ty kochasz matkę, męża, przyjaciela, kolegę, abyśmy na drugiego człowieka patrzyli tak, jak Ty patrzysz. To jest wielka miłość, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.